Dziś moim gościem jest Joanna Raźniewska, nowa opolska kurator oświaty. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu. Dodam, pełniąca obowiązki.
Pełniąca obowiązki, dokładnie tak, ale w konkursie już zapowiadała Pani, że chyba raczej wystartuje.
Chyba raczej, dosyć ciekawe sformułowanie. Myślę, że tak, że to podjęcie się przyjęcia tych obowiązków od Pani Minister, Pani Wojewody o czymś świadczy.
To proszę mi powiedzieć, Pani Kurator, Szkoła Wysokich Wyników czy Szkoła Szczęśliwych Dzieci? Która jest Pani bliższa?
A można ją połączyć.
A można?
Myślę, że tak.
A obecnie rzeczywiście mamy do czynienia z łączeniem, czy jednak bardziej mamy Szkołę Szczęśliwych Dzieci, czy dążenie do wysokich wyników?
Chciałabym, żeby to była Szczęśliwych Dzieci Szkoła Każda, ale proszę pamiętać o tym, że system egzaminacyjny jest jaki jest, czyli przejście między szkołą podstawową do szkoły ponadpodstawowej, czy podjęcie po szkołach z egzaminami maturalnymi czy zawodowymi jakichś dalszych kroków edukacyjnych jest uzależnione od wyników. Więc nie ukrywajmy, że mamy tutaj dużą schizofrenię oczekiwań wobec edukacji, zawsze oczywiście bardzo szeroką, i to nauczyciele powinni zrobić wszystko.
A ja mam nieodparte wrażenie, że teraz jest duże oczekiwanie w stosunku do nowych władz w Ministerstwie Edukacji.
Ogromne.
W związku z tym, w jakim kierunku te zmiany w edukacji powinny pójść. Dla przykładu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty przedstawiło rekomendacje dotyczące zmian w systemie szkolnictwa i dyrektorzy oczekują między innymi zmniejszenia liczebności klasy do 18 uczniów, zniesienia egzaminów ósmoklasisty, likwidacji kuratoriów oświaty, odstąpienie od oceny wyrażonej cyfrą na rzecz ocen opisowych.
Myślę, że w szkole podstawowej to ostatnie często funkcjonuje, natomiast tak jak powiedziałam, póki jest taki system egzaminacyjny, jaki jest, czyli zakończenie szkoły dla większości uczniów egzaminem zawodowym, egzaminem maturalnym albo i jednym i drugim, co zawsze podkreślam, bo uczniowie techników w jednym roku muszą te dwa egzaminy zdawać, czy chcą, to naprawdę mówienie o tym, że robimy lekką i łatwą i przyjemną szkołę bez oceniania czy takiego informowania o sukcesach ucznia w stylu jesteś świetny albo jeszcze nie jesteś świetny, też
to
nie dla
mało.
Wszystkich będzie taką informacją zwrotną, której by oczekiwali. Bardzo często rodzice też mają takie przyzwyczajenie, że nie muszą wiedzieć, czy to jednak jest trójka, czy czwórka. I
że to jest
miarodajna
ocena, tak?
Tak, to nie jest tylko i wyłącznie widzimisię nauczyciela.
Ale jak to jest? Bo z jednej strony, przy okazji każdej z reform, która w ostatnich latach, z którą mieliśmy do czynienia w oświacie, mówi się, że oświata nie lubi rewolucji. Natomiast z drugiej strony, no tylko teraz przy okazji zmiany władzy, tych rozwiązań, tych propozycji zmian jest tak dużo, że no ewidentnie na jakąś, na konieczność jakiejś rewolucji oświatowej te postulaty by wskazywały. No to jak zmieniać w takim razie polską szkołę?
Ta ilość, ich powiedziałabym jakość, zakres tematyczny, merytoryczny, mówię o postulatach, pokazuje też, jak dużo problemów ma polska edukacja. I myślę, że jednym z nich jest właśnie to życie w ciągłej zmianie, w ciągłej konieczności reagowania na zmiany często formalne, systemowe, które wcale nie polepszały takiej codziennej jakości edukacji, którą jest po prostu praca nauczyciela z dziećmi.
Pani to mówi od środka, jako przecież jeszcze
oczywiście, że tak.
Nie tak dawno dyrektor
oczywiście,
jednego
że
z
tak. Pierwsza rzecz, która w tej chwili na pewno jest konieczna, to jest, krótko mówiąc, zainwestowanie w nauczycieli. To jest grupa zawodowa, która jest bardzo sfrustrowana, przepracowana, pracuje w różnych szkołach jeden nauczyciel, żeby i zarobić trochę więcej niż te płożące pensje i pomóc, bo między dyrektorami ratowaliśmy się nawzajem często kadrą, której brakuje. I jakby to nie do inwestowanie w różnych, powiedziałabym, i dosłownych, i metaforycznych znaczeniach nauczycieli, to jest główny problem.
Bo ale tak zakładam, naprawdę że te 30% podwyżki, one w budżecie są zapisane.
Są zaplanowane, mają być wyrównane od stycznia, natomiast ciągle ich nie ma ze względu na zawirowania związane z budżetem, więc tak naprawdę ciągle rozmawiamy o obietnicy.
Czyli mówiąc krótko, jak nauczyciele zobaczą realnie na swoim koncie podwyżkę.
Jak będą mniej sfrustrowaną i przepracowaną grupą zawodową, to oni naprawdę wiedzą, co mają robić, jak mają pracować. Oczywiście ja w tej chwili ogólniam, zdaję sobie sprawę, że że może być różnie, ktoś mi powie, a ja znam takiego nauczyciela, który. To jakby nie o to chodzi. Tutaj naprawdę chodzi w tej chwili o rozwiązanie systemowe, związane również z kształceniem kadr nauczycielskich w Polsce, z tym, że jest dziura pokoleniowa. Jeśli się tego nie zmieni, jeśli w to nie zainwestujemy, mówię o takim podejściu do oświaty na poziomie bardzo podstawowym środowiska lokalnego, małej miejscowości, dużej miejscowości, regionu, kraju, to nic się nie uda. Proszę pamiętać, że wszystkie reformy zawsze później polegają na tym, jak wykonają ją, krótko mówiąc, w praktyce nauczyciele. Czy będą mieli wsparcie, czy będą do tego przygotowani, czy będą się z tym dobrze czuli. Zmiana dla wszystkich zawsze przynosi dosyć stresujące, negatywne emocje na początku. Tych zmian, tak jak pani mówi, oczekiwanych jest mnóstwo i natychmiast, co oczywiście nie jest możliwe. Proszę zapytać, kiedy ostatnia była reforma w Finlandii, którą wszyscy stawiają jako przykład właśnie takiej dobrej edukacji, bardzo dobrego statusu zawodowego nauczyciela, świetnych efektów i szczęśliwych dzieci.
Rozumiem, że zdaje się, ten przykład fiński jest o tyle często też pokazywany, bo tam reformy były wprowadzane.
Ostatnia była 20
od podstaw, to znaczy nie na poszczególnych nie etapach na edukacji.
Nie polegały na zmianie tablicy na szkole, tylko tego, że najpierw nauczono się, mówię o państwie, że jeśli będą dobrzy nauczyciele, dobrze przygotowani do zawodu. Tam jest naprawdę bardzo wysoki status nauczyciela i świetne, pragmatyczne przygotowanie do zawodu i dobre płace.
Ale gdyby te 30-procentowe podwyżki, które, tak jak sama pani mówi, są zapowiadane w projekcie budżetu, zapisane, więc środowisko oświatowe oczywiście liczy na to, że one znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Gdyby tak się stało, to już byłby... Dużo znaczyłoby, mówiąc krótko, dla nauczycieli?
Tak, na pewno to byłby taki pierwszy krok, przede wszystkim właśnie pozytywnej motywacji, zmiany w podejściu do wielu osób do pracy. I tutaj nie chodzi tylko o nauczycieli. Motywacja zewnętrzna, krótko mówiąc, pieniądze zawsze są dobrą motywacją. Tak twierdzą wszyscy psychologowie zarządzania i tutaj nie ma się co czarować, że bez tego niewiele się już da zrobić. Tak jak powiedziałam, to jest bardzo długofalowy efekt tego, jak ten zawód przez całe dekady teraz był traktowany, bo młodych nauczycieli brakuje, brakuje nauczycieli zawodów. To jest naprawdę bardzo trudny temat do odpracowania w tej chwili.
Pani minister Barbara Nowacka właściwie dwie kwestie wskazywała. Z jednej strony wynagrodzenie dla nauczycieli, ale z drugiej strony mówiła o odciążeniu samych uczniów. Pod tym hasłem odciążenia uczniów zarówno kryły się kwestie zadań domowych. Pani minister apelowała już przed przerwą świąteczną o to, żeby nauczyciele nie zadawali zadań domowych uczniom. Teraz przed feriami również takie apele były, więc zadania domowe po pierwsze, ale po drugie na odchudzeniu podstawy programowej.
No, zaczęłyśmy rozmowę od nauczycieli, ale proszę pamiętać, że głównym bohaterem całej edukacji są dzieci i młodzież. Tak? I to oni są najważniejsi. I tak jak mówiłam parę dni temu, bardzo ważnym elementem tych zmian jest zmiana pewnego rodzaju podejścia, czyli po prostu, krótko mówiąc, filozofii edukacji polskiej szkoły, zwłaszcza jeśli chodzi o uczniów młodszych klas i szkoły podstawowej, gdzie rzeczywiście to w szkole, w trakcie zajęć odbywa się nauka, odbywa się edukacja i opieka, wychowanie. Rodzice mają swoje role, ale na pewno, no tutaj podam oczywiście przykład taki już mitologiczny, żeby nie powiedzieć, że to miejska legenda, ale ona jest, czyli robienia przez rodziców karmnika, żeby dziecko dostało piątkę z zajęć, tak? No, to myślę, że trochę żartem, bo próbuję też odczarować te trudne rozmowy, ale raczej podchodzić do nich właśnie tak realistycznie i pragmatycznie. Ale rzeczywiście to podejście, żeby dziecko popołudnia w domu nie spędzało nad lekcjami, mówię o młodszych uczniach, no jest, wydaje mi się, bardzo prawdziwe i oczekiwane zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli, pewnie chętnie też.
Ale to jest taka decyzja właśnie a propos tych zadań domowych, to jest taka decyzja, którą właściwie można z dnia na dzień
można,
natychmiast
tak, na przykład
podjąć i to
zrobiliśmy,
nie rodzi żadnej rewolucji w polskiej
szkole. Nie, tak
szkole.
Na przykład zrobiliśmy jakimiś drobnymi krokami, bo to w tym roku akurat była taka propozycja, no właśnie jeszcze do niedawna i pewnie długo będę mówić moim trzecim liceum, gdzie na przykład ten pierwszy krok, żeby też wszyscy i nauczyciele i uczniowie się do tego przyzwyczajali, to było to, że z piątku na poniedziałek, czyli wtedy, kiedy powtarzałyby się lekcje, w ogóle się nie zadaje, żeby na weekend nie było to zadanie.
Czyli
żeby młody człowiek
bez zadań domowych, tak, a później sukcesywnie.
Potem będzie pewnie szło dalej. I to też jest tak, że młody człowiek też musi się uczyć zarządzać tym swoim czasem. Jeśli będzie miał zadanie ze środy na poniedziałek, to może sobie zdecydować o tym, że zrobi go w sobotę, ale nie ma takiego przymusu. Więc myślę, że takie rozwiązania, zwłaszcza jeśli chodzi o, tak jak już powiedziałam, młodszych uczniów, są oczekiwane zarówno przez rodziców, jak i naprawdę jestem przekonana, że dla nauczycieli to nie jest problem, tak? To proszę pomyśleć o tym, że jeśli zadaje się sensownie jakiekolwiek zadanie, to ono jest do czegoś potrzebne, tak? Do tego, żeby prowadzić dalej lekcje. Powiedziałabym, jako polonista nie mogę nie zadawać czytania lektur.
To jest też argument często podnoszony.
Tak,
co
oczywiście. Także to nie chodzi o to, żeby zlikwidować, tak? Żeby nie było niczego. Natomiast mądrze, racjonalnie podejść do tego, co może spowodować, że uczniowie będą lubili szkołę i będą do niej przychodzili bez takiego wielkiego stresu na plecach, że albo czegoś zapomniał, że czegoś zgubił. My chyba w edukacji po prostu też zbudowaliśmy taką narrację, jak to teraz często się mówi, że ona jest do ocen.
No, jakby zupełnie jeszcze odrębną kwestią a propos tych oczekiwań w sferze finansowej jest w ogóle kwestia finansowania właśnie oświaty.
Tutaj
zupełnie zmiany, oczekiwania samorządów.
Zmiany subwencjonowania
polskiej oświaty. Tak, patrząc globalnie na
budżety
oświaty samorządów, także opolskie gminy, no, podnoszą, że oświata kosztuje ich po prostu za dużo. Więc te modele finansowania oświaty to jest jakby zupełnie już kwestia na inną rozmowę,
bardzo,
ale to jest też coś,
bardzo
nad czym trzeba
rzecz
się pochylić.
No, no tak jak mówię, tutaj się bez ekonomii nie da zmienić. Pewnych rozwiązania są oparte zawsze na pieniądzach, ale też bardzo dużo organów prowadzących, tak się to fachowo nazywa, czyli właśnie gminy, miejscowości, bardzo dużo dokłada do subwencji oświatowej, żeby ta edukacja miała właśnie taki wymiar potrzebny dla dzieci i młodzieży, czy dodatkowych zajęć, jakichś wyrównawczych, czy kółek zainteresowań, czy poszerzenia tak zwanej ministerialnej siatki zajęć, która po prostu jest taka, powiedziałabym, goła i czasami nie przystaje do oczekiwań młodych ludzi i do ich potrzeb.
Jednym słowem, wyzwań jest całe
ogrom.
Mnóstwo. Gdzie, w jakim kierunku te zmiany pójdą? W jakim tempie będą wprowadzane? Kto będzie o tym decydować? Z kim te zmiany będą konsultowane? Bo to jest też zupełnie inna kwestia. Czy będą podejmowane wyłącznie przez nową panią minister? Czy będą konsultowane ze środowiskami właśnie oświatowymi? Patrz, nauczyciele, być może rodzice,
być może uczniowie. No myślę, że ta mądrość będzie polegała na tym, żeby, krótko mówiąc, z praktykami danej dziedziny, czyli na przykład finansowania oświaty, czy na przykład oceniania i kwestii nadzoru pedagogicznego ze strony dyrektora, czy kuratorium w szerszej skali, były konsultowane z tymi, których te wszystkie elementy edukacyjne po prostu na co dzień dotyczą.
Oby tej mądrości nie zabrakło, bo oświata
życzę tego wszystkim nam
powinna leżeć na sercu.
Oczywiście.
Myślę, że tak być powinno. Joanna Raźniewska, pełniąca obowiązki opolskiego kuratora oświaty, była dziś moim gościem.
Dziękuję Państwu bardzo.